Nasz gość dnia.
Gościem Dnia Rady Nadzieja jest Dariusz Domasiewicz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nadzieja, witam pana redaktora.
11 marca minął rok, odkąd jest pan dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Jaki to był rok dla pana?
Na pewno bardzo dynamiczny, że tak powiem, bardzo pracowity i minął niesamowicie szybko. Tak naprawdę, gdyby nie kalendarz, trudno byłoby mi uwierzyć, że to już rok, ale fakty są jakie są.
I prowadząc szpital, to jest trochę taka praca od pożaru do pożaru?
Na pewno tak, a jak jest się jeszcze dodatkowo z Łomży i przecież wiadomo, że jestem też samorządowcem, a więc osobą publiczną, to w zasadzie ja z budynku rzeczywiście wychodzę, natomiast z samego szpitala i tematyki szpitalnej nie jestem w stanie, bo chodzę tymi samymi ulicami w Łomży, tak, korzystam z tych samych sklepów, stacji, więc siłą rzeczy to jest tak naprawdę wiodący temat, bardzo ważny. Ale rzeczywiście no, absorbujące od rana do wieczora.
To nie wiem, stojąc pan, jak pan stoi w kolejce po zakupy, nie wiem, po pieczywo, to pytają pana, a kiedy te kolejki będą krótsze?
Zawsze. Nie ma praktycznie zakupów, nie ma w ogóle wyjścia takiego prywatnego. Zawsze jest temat szpitala, zawsze jest temat jakichś tematów związanych ze szpitalem. Ludzie po prostu są ciekawi. Ciekawi też mnie, ale też chcą przekazać jakby swoje obserwacje, tak? Ja też dużo wiadomości dostaję właśnie przez media społecznościowe, czy no, mój telefon, czy mail też jest w jakimś sensie publiczny, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo, dlatego mówię, no wychodzę z pracy, z budynku, natomiast nie spodziewałem się tego, że nie będę mógł z tej pracy wyjść w sensie takim, żeby trochę, no też odpocząć, tak?
A bywają takie agresywne rozmowy na przykład, że a wy się tak chwalicie tym sprzętem, a kolejki jak były tak dalej są, zróbcie coś.
Znaczy powiem szczerze, jeszcze przez ten rok nie spotkałem się tak twarzą w twarz z jakąś negatywną opinią. Generalnie mieszkańcy Łomży są bardzo zadowoleni z tego, co w szpitalu się dzieje. Ja tu oczywiście z tego miejsca dziękuję moim współpracownikom, bo wiadomo, że za tym sukcesem stoi wielu ludzi, ale też chciałbym podziękować pani marszałek Wiesławie Burnos, w której mam ogromne wsparcie naszemu radnemu Jackowi Piorunkowi. Często nazywamy go ambasadorem Łomży, ale rzeczywiście bardzo, bardzo walczy w Białymstoku o te pieniądze dla szpitala i w ogóle dla Łomży. I tak często jak słyszę w jakiś, czytam powiedzmy jakieś takie negatywne komentarze, to jest mi po prostu przykro, bo ja wiem, jak ten człowiek tam walczy o te pieniądze. Dlatego ten sukces szpitala to jest naprawdę no, zaangażowanych bardzo, bardzo dużo ludzi. Tak, ja oczywiście jestem tym, no, nazwijmy to frontmanem, który i te dobre, i te złe musi przyjąć, ale prawda jest taka, że wiele osób jest zaangażowanych i naprawdę nam to się udaje.
No, jest pan dyrektorem szpitala w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce, to też utrudnia waszą pracę?
Na pewno absorbujący jest sam okres, natomiast my staramy się iść do przodu, tak, skupić się na tym co będzie jutro. Ja jestem taką osobą proinwestycyjną i rzeczywiście tutaj staram się jakby, no wiadomo, że to są trudne tematy, z nimi też trzeba się zmierzyć, natomiast patrzymy w przyszłość, tak, i inwestujemy w ludzi, inwestujemy właśnie w sprzęt, rozwijamy poradnie, tak, tych poradni bardzo dużo przecież nowych się pojawiło, więc idziemy w dobrą stronę, a problemy w ochronie zdrowia tak naprawdę one były zawsze, tak? Trzeba po prostu umieć sobie z nimi radzić i nie skupiać się na problemach, tylko szukać rozwiązań tak zwanych do przodu.
No w całym kraju słyszymy o tym, że ta sytuacja jest bardzo trudna, że NFZ nie płaci za nadwykonania. Jak to w Łomży wygląda?
Powiem tak. Ja pochodząc z tego takiego środowiska spoza, oczywiście mam taki dobry, że tak powiem, myślę, że takie uczciwe spojrzenie na tą sprawę i tutaj jeżeli chodzi o NFZ, to mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobry płatnik. Ja zawodowo przecież też związany jestem z biznesem i powiem, że każdy może marzyć o takim płatniku.
Dobry jak płatnik, jest, tylko nie
jak
płaci
jest
na
NFZ.
Czas.
Nie, właśnie o to chodzi, że płaci bardzo na czas, bardzo w terminie.
No to
natomiast,
chodzi?
No właśnie, już tłumaczę. Chodzi o to, że my z NFZ-em zawieramy umowę na początku roku, tak zwany kontrakt, na określoną kwotę, na określoną liczbę procedur, tak? I tutaj za te procedury rzeczywiście jest to opłacone w terminie i zgodnie z tym, na co się umówiliśmy. Natomiast wszyscy wiemy, że ze zdrowiem jest tak, że tych procedur zawsze wykonuje się więcej niż potrzeba, no bo trudno przewidzieć, tak, czy ktoś, nie wiem, nie złamie sobie biodra, czy jakaś inna choroba nie przyjdzie, no i wchodzimy wtedy w takie nadlimity, tak? I to jest problem, dlatego że z umowy nie wynika, że fundusz musi zapłacić za te nadwykonania, on po prostu może zapłacić. Stąd no jest takie właśnie opóźnienie, gdzie robimy te nadwykonania, powiedzmy styczeń, luty, marzec, chociażby tak jak w tym roku, a pieniądze, jeżeli w ogóle dostaniemy za rok, tak? Czyli zapłaciliśmy za materiały, zapłaciliśmy za koszty pracy, oczywiście to wszystko, co w szpitalu się dzieje, przecież to są wszystko drogie procedury, natomiast w tym momencie nie dostajemy nic, tak? Musimy czekać rok, no i trzeba też czegoś sfinansować. I to stąd wynikają problemy, a sam kontrakt, on oczywiście jest tutaj przez NFZ rozliczany naprawdę.
No tak, chodzi o te nadwykonania, no ale to kończy się tym, tak jak szpital w Ostrołęce, że ograniczył gdzieś wykonywanie swoich świadczeń.
Dokładnie. Ja nie chcę oceniać tego ruchu, ja na taki ruch bym się nie zdecydował. Jestem umrzniakiem, pamiętamy okres COVID-u, gdzie szpital nasz został przemianowany. Nasi mieszkańcy są na to bardzo wyczuleni i zapewniam, że dopóki ja będę dyrektorem tego szpitala, nigdy taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Pacjent jest najważniejszy, jest na pierwszym miejscu. On płaci składki, jemu ta opieka się należy i ja nigdy nawet nie staram się tego tłumaczyć w ten sposób, że jakby limit coś ogranicza, ale niestety no takie są fakty, także musimy poruszać się zgodnie z umową i myślę, że tutaj jakby ta odpowiedzialność społeczna to powinna polegać na tym, żeby się zastanowić, czy chcemy mieć nowoczesną służbę zdrowia, czy chcemy, żeby było tak, jak powiedzmy dotychczas, tak? Jeżeli
inwestujemy... Albo zadłużoną służbę zdrowia.
Albo zadłużoną. No, ktoś musi za to zapłacić. Więc ja wiem, że każdy jest przyzwyczajony i chciałby, żeby wszystko było za darmo. Niestety my normalnie poruszamy się w świecie komercyjnym, czyli za wszystko płacimy dokładnie tak samo jak prywatny przedsiębiorca i ta nowoczesność ma też swój wymierny wynik finansowy. Tak, to są bardzo drogie procedury, bardzo zaawansowany sprzęt, a więc bardzo drogi serwis. Leczymy na najwyższym poziomie, ale też za ten poziom trzeba zapłacić.
No tutaj Ostrołęka gdzieś ograniczyła wykonywanie swoich świadczeń, no ale pan mówił, że w Łomży było okej i zaprosił pan nawet tych pacjentów z Ostrołęki do Łomży. Z kolei nasi słuchacze, słysząc to, mówią, no jak, no to ja czekam w kolejce rok do specjalista, tutaj jeszcze zapraszamy innych pacjentów.
Zgadza się, natomiast być może nie zostało gdzieś to w przestrzeni dobrze, tak skrupulatnie zapisane. Ja powiedziałem o tym, że zapraszamy na wszystkie procedury, które są nielimitowane, tak? Za które fundusz na pewno zapłaci. One nie wiążą się z kolejkami, tylko to są procedury, których możemy robić bardzo dużo i fundusz za to zapłaci, tak? Tak zwane procedury nielimitowane, więc tutaj mówimy o tym. To, co jest limitowane, oczywiście wiąże się z kolejkami, no i tutaj wiadomo, jak jest, tak? No te kolejki są dlatego, że to finansowanie jest takie, jakie jest. Nie byłoby problemu z kolejkami, gdybyśmy mieli ryczałt, powiedzmy, dwa razy większy niż mamy teraz, bo rzeczywiście nasz szpital wojewódzki ma taki potencjał, mógłby robić tego zdecydowanie więcej i to mówię naprawdę, że blisko dwa razy więcej moglibyśmy robić tych procedur, no ale trzeba za to zapłacić, tak? My jeździmy do funduszu, w zeszłym tygodniu byłem od początku mojej pracy, no już naprawdę kilka razy, rozmawiamy o tym, mówimy o tych naszych zaletach tego szpitala, o potrzebach regionu chociażby, no też związanego z wiekiem, no ta demografia jest jaka jest, tak? Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, a więc te tematy chociażby ortopedyczne czy kardiologiczne, tego potrzeba coraz więcej, a niestety, no wiążą nas limity, tak? Ja jako dyrektor mogę wyrazić zgodę na pewne przekroczenie tego kontraktu, ale tylko do wysokości takiej, żeby zachować stabilność finansową, tak?
No to jeżeli chciałem jeszcze skończyć ten temat stabilności finansowej, to w jakiej sytuacji finansowej dzisiaj jest szpital? Porównując nawet, jak to wyglądało rok temu, jak to wygląda dzisiaj, czy nie ma żadnych zagrożeń, że jakieś świadczenia będą niewykonywane?
Jeżeli chodzi o świadczenia, na pewno tutaj nie będzie takiego zagrożenia, nie ma takiego zagrożenia, robimy wszystko tak, jak było robione do tej pory, natomiast sam wynik finansowy i ta stabilność finansowa właśnie wynika wprost z tego kontraktu i pewnych dłuższych terminów płatności, tak? No bo dzisiaj mamy nadwykonań ogólnie około 20 milionów, więc gdyby NFZ nam te pieniądze przelał powiedzmy dzisiaj, w piątek 13, automatycznie ta sytuacja finansowa byłaby bardzo dobra, tak? Jeżeli nie dostajemy tych środków, no to wiadomo, musimy sobie radzić w ograniczony sposób.
Czy w jaki sposób dokładnie? Co to jest ten ograniczony sposób?
Znaczy generalnie no, jest kilka możliwości, że tak powiem, no, chociażby wydłużenie terminu płatności, tak? Nasi kontrahenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, co dzieje się w ochronie zdrowia. pracują w tym biznesie od lat i wiedzą, że szpital zawsze zapłaci, tak? Czasami są właśnie te momenty takich opóźnień, ale a potem to wraca do normalności, bo tak jak powiedziałem, no trudno też przewidzieć w ochronie zdrowia ilość jakby tych zachorowań, tak?
Czyli na razie 20 milionów złotych, rozumiem, NFZ wam wisi.
No tak, około.
Około 20. Wiadomo, kiedy to zapłaci, znaczy, czy to jest znak zapytania?
Z moich informacji wynika, że te procedury nielimitowane otrzymamy do końca marca. Jeżeli chodzi o te nadwykonania limitowane, myślę, że będzie to kwiecień.
Jaki jest czas oczekiwania do specjalistów w Łomży, w szpitalu w Łomży?
To znaczy, to oczywiście zależy od profesji. No jeżeli chodzi o na przykład poradnie płucą, no to nie ma w ogóle kolejki, tak? No wiadomo, że jeżeli są takie oddziały, które są bardziej oblegane, takie poradnie, i są te, które mniej, ale też chcę powiedzieć, że dzięki wprowadzeniu pewnych usprawnień, a więc SMS-y odwołujące wizyty, to był też bardzo dobry ruch, dlatego że jest to taka, nazwijmy to, przypominajka o wizycie, bo wiadomo, że czeka na wizytę się jakiś okres czasu, tak? Może ktoś w tym czasie, nie wiem, skorzystał z prywatnej, jakiegoś gabinetu prywatnego, czy może nie ma już tej potrzeby, tej wizyty. Dla nas jest ważne, żeby taką wizytę odwoływać, bo my w te miejsce możemy wpisać innego pacjenta i rzeczywiście to przyniosło taki efekt, że prawie o połowę nam kolejki się skróciły, ale też tu jest pewna pułapka, bo my możemy kolejki jakby skrócić, tak? Ale system też widzi, jaka jest kolejka w szpitalu wojewódzkim w Łomży, i automatycznie pacjent, jak wchodzi na stronę i chce, że tak powiem, skorzystać z jakiejś poradni, no to wybiera tam, gdzie jest najkrótsza kolejka. I czyli jakby skracając, przyjmujemy znowu kolejnych pacjentów i te kolejki są potem z powrotem w jakimś tam sensie porównywalne, tak?
No i też, żeby się zapisać, nie trzeba do szpitala przychodzić już. Jest infolinia, dokładnie, jest numer podany, wystarczy zadzwonić i się w ten sposób umówić, co też gdzieś skraca trochę ten czas kolejek oczekiwania.
Tak, i usprawnia tak naprawdę. No zależy nam na tym, żeby szpital wojewódzki trzeciego stopnia, przecież najwyższy stopień, żeby on był też nowoczesny, tak? Żebyśmy szli z tym duchem czasu i nie różnili się od innych szpitali z tych, nazwijmy to, większych miast. I dzisiaj chcę powiedzieć tutaj na antenie, że jeżeli chodzi o sprzęt, to my naprawdę jesteśmy w pierwszej lidze i tutaj to, co się dzieje teraz w szpitalu wojewódzkim w Łomży, no to tego nie było tak naprawdę od momentu jego wybudowania. Mówię o ilości pieniędzy, które tutaj płyną, ale przede wszystkim o sprzęcie, który będzie służył naszym pacjentom.
Sprzętu jest dużo, o tym też zawsze informujemy na antenie naszego radia, tylko też pojawiają się takie komentarze, że szpital nie samym sprzętem żyje, i tutaj właśnie wymieniają swoje historie, że to jest chore, żeby pół roku czekać na wizytę do lekarza rehabilitacji, następne pół na zlecone zabiegi, rok czekam na USG nerek na przykład. Fajnie, że jest sprzęt, tylko kolejki do specjalistów są za długie. To są komentarze nie anonimów, tylko ludzi pod imieniem i nazwiskiem.
Tak, ja tutaj zgadzam się, że te kolejki są i one tak naprawdę będą, tak? To nie jest jakby problem, który my jesteśmy w stanie rozwiązać na poziomie tutaj łomżyńskim, tak? Ja wiadomo, że staram się zarządzać najlepiej, jak potrafię, szpitalem, natomiast no, nie zbawię służby zdrowia, bo to nie są jakby moje kompetencje, tak? Te rozwiązania no, jednak są po stronie finansowej. My możemy robić, tak jak zresztą inne szpitale w Polsce, tak? Możemy robić tego dużo więcej, tylko tak jak mówię, no trzeba mieć na to finansowanie, więc tutaj finanse są tym kluczem, który by rozwiązał wiele, wiele problemów.
Czyli tak jak pan powiedział, jesteście gotowi, żeby więcej tych świadczeń wykonywać, ale nie ma pieniędzy.
Oczywiście, no to przykładem są endoprotezy. Robimy ich, mamy limit chyba 90 rocznie, możemy robić ich kilkaset. Tylko ktoś musi za to zapłacić, bo to są, tak jak mówię, procedury bardzo, bardzo kosztowne.
Porodówki, temat też gorący w całym kraju. Będzie zmniejszona liczba łóżek w szpitalu w Łomży?
Nie, na dzień dzisiejszy nie planujemy zmniejszania łóżek. Wybraliśmy drogę, tak jak mówiłem, rozwoju, a więc znieczulenia porodowe. No i oczywiście taka kampania tak naprawdę informująca o tym, że nasz szpital jest właśnie trzeciego stopnia, czyli najwyższego tutaj możliwego do osiągnięcia. Mamy bardzo fajnych specjalistów, bardzo doświadczonych. Przecież tutaj wiadomo, że w szpitalu w Łomży i różne gwiazdy rodziły, więc na pewno jest to miejsce godne polecenia, natomiast no, wracamy znowu do demografii, tak? Nie na wszystko mamy wpływ, ale też taka ciekawostka, że rok 2025 to było blisko 20% więcej porodów niż w 2024, co jest pewnego rodzaju sukcesem, natomiast no, poruszamy
do tego przyczyniło się też zamknięcie porodówki w Kolnie na przykład?
tak powiedzmy w 50%, tak? No bo my też mamy dane, wiemy, gdzie pacjenci przepływają, więc około pewnie 100 osób z Kolna rzeczywiście urodziło w Łomży. No i myślę, że to jest taki kierunek, że tych porodówek no musi być mniej, bo my trzeba pamiętać o tym, że też tracimy na tym oddziale, tak? I to ogromne pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na właśnie na ochronę zdrowia w innych oddziałach, gdzie takie potrzeby są, tak? No nie można też tak twardo stać na straży, że ma być, nie wiem, 28 łóżek, no bo ma być, tak? No nie powinno się przy tym upierać.
Nam to tracicie, bo często te łóżka stoją puste.
Bardzo stoją puste, bo tak jak mówię, jeżeli jest porodów 60, powiedzmy 50-60 w miesiącu, no to przecież każdy wie, że tych łóżek tyle nie potrzeba, natomiast to jest taki wymóg, który powoduje to, że jesteśmy w tym największym, najwyższym stopniu referencyjności. Ja oczywiście mam zgodę Rady Społecznej na to, żeby zmniejszyć do 14, ale to by wiązało się właśnie ze spadnięciem tak naprawdę z trzeciego do drugiego stopnia i dlatego czekamy na deregulacje takie odgórne, tak, żeby jednak ktoś, kto przygląda się temu systemowi, no widzi na pewno, że te puste łóżka kosztują, bo my do tych pustych łóżek musimy mieć personel. Tak?
A jest szansa na tą deregulację, bo o tym mówił pan kilka miesięcy temu i na razie cisza.
Mówiłem kilka miesięcy temu, dlatego że miałem możliwość osobiście rozmawiać z panią minister, ale też i prezesem NFZ-u i wskazywałem te moje spostrzeżenia właśnie ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Tak? Tam, gdzie są puste łóżka, one de facto jako materiał, powiedzmy, mogłyby być. Natomiast no, nie powinno być tych obwarowań, jeżeli chodzi o personel, tak? No nie może być tak, że do pustych łóżek przypisany jest personel i tak naprawdę ja ponoszę koszty, a pacjenci z tego nie korzystają, tak?
Czyli dopóki tej deregulacji nie będzie, zmniejszenia liczby łóżek też nie będzie?
No nie będzie, dlatego że byłoby to... Nie po to tutaj moi pracownicy pracowali, starali się, aby był to najwyższy poziom referencyjności, żebym ja dzisiaj im to odbierał. I właśnie te regulacje, te takie, które musimy spełnić, powodują to, że jako dyrektor niejako często mam związane ręce, tak? Tak patrząc po gospodarsku, można byłoby fajnych parę rzeczy zrobić, które by te koszty ograniczały. Niestety, no, te regulacje, które są, no, powodują to, że musimy te zbędne koszty ponosić.
Od października zeszłego roku ruszył program znieczuleń porodowych. No i ten pilotaż miał trwać do końca zeszłego roku. On został przedłużony?
Tak, został przedłużony. Na razie nie wyznaczam terminu do kiedy. Chciałbym, żeby te znieczulenia zostały na zawsze, bo my też na tym korzystamy, tak? Jeżeli dany szpital nie ma znieczuleń porodowych, no to powiedzmy, że płaci taką karę 5%, czyli dostaje 95% z kontraktu, a w przypadku, gdy ma się takie znieczulenia, można dostać premię o 20% więcej niż to wynika z kontraktu i my w tym kierunku idziemy, ale tak naprawdę po to wprowadziliśmy, bo nasze pacjentki, osoby, z którymi spotykam się też, odwiedzam, no wskazywały na to, że chciałyby z takiej usługi korzystać i ona jest, tak? Oczywiście wiadomo, że zawsze namawiamy do porodów naturalnych, tak? Wiadomo, że są inne też rozwiązania, natomiast te znieczulenia porodowe powodują to, że my tak naprawdę jesteśmy, spokojnie możemy konkurować z ośrodkami prywatnymi, gdzie trzeba zapłacić, a my taką samą opiekę, nawet lepszą, proponujemy w Łomży bezpłatnie. Jest też pokój dla rodziny, czyli pani ma w salę wyłącznie dla siebie, nasza pacjentka, a obok oczywiście może być też rodzina i jest to nieodpłatne, więc tak naprawdę myślę, że warunki bardzo komfortowe. To, co po naszej stronie, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No wiadomo, że tutaj ilość urodzeń to już decyzja indywidualna tych osób.
Czyli konkurujecie trochę tutaj z tymi klinikami prywatnymi?
Znaczy powiem nieskromnie, że jesteśmy lepsi, więc trudno to nazwać konkurencją, tak? Dołożyliśmy znieczulenia porodowe, co powoduje, że jesteśmy najlepsi.
I ile kobiet skorzystało z tego znieczulenia?
Już kilkanaście. To jest nowy projekt, dopiero tak naprawdę od kilku miesięcy. Wiemy, że wiadomo, że ten okres ciąży też trochę trwa, więc spodziewam się w przyszłości, że to będzie tendencja wzrostowa.
A to co stało na przeszkodzie, że do tego października zeszłego roku tego programu nie było?
Trzeba byłoby zapytać moich poprzedników, ja mogę powiedzieć...
Anestezjologów nie było w wystarczającej liczbie.
Znaczy, jeżeli chodzi o sam system znieczuleń porodowych, to musi być ten tak zwany dodatkowy słupek, a więc anestezjolog jest przypisany tylko i wyłącznie do znieczuleń porodowych, czyli pełni dyżur 24-godzinny i nie może zrobić w tym momencie nic innego niż tylko znieczulenie porodowe. Wiadomo, no, sytuacja z tymi porodami jest taka, że no, nie ma ich też wiele ogólnie, tak? No, stąd te decyzje nie są proste, bo to też są koszty. Ale tak jak wspomniałem, po drugiej stronie jest nagroda, a więc te podwyższenie tego ryczałtu za to, że takie znieczulenia się wykonuje.
Czyli jest dodatkowy anestezjolog po prostu, który jest tutaj do dyspozycji. Nie ma przypadku, że no niestety zrobilibyśmy znieczulenie, ale nie ma doktora.
Znaczy, to też tutaj apeluję właśnie o deregulację i wspominałem o tym właśnie też i w ministerstwie i w NFZ-cie, że taki szpital wieloprofilowy, tak jak szpital wojewódzki w Łomży, u nas zawsze jest anestezjolog, tak? Niezależnie, czy były znieczulenia, czy nie, to 365 dni w roku zawsze jest. I tutaj moja prośba taka, żeby tu też była taka deregulacja, żeby ten anestezjolog, który jest i tak na dyżurze, żeby mógł takie znieczulenie porodowe zrobić, bo tak jak powiedziałem, ich nie ma dużo, tak? To jest jedne albo czasami dwa tygodniowo, więc to też by obniżało koszty, tak? A tutaj no, wymogi są takie, że musi być to właśnie ten dodatkowy słupek i tylko i wyłącznie anestezjolog jest dedykowany do znieczuleń porodowych.
Bo i tak mimo wszystko, że ten program jest, rozmawiałem z młodymi kobietami, no to one i tak wątpią w to. Mówią, że to tylko taki program, żeby tam PR-owo szpital mógł dobrze wyglądać. Znaczy, no, przyjdzie co do czego, to i tak tego znieczulenia nie dostanę.
Oczywiście, że dostaną. No, sama ciąża wiemy, że trwa 9 miesięcy, tak? Więc naprawdę można tą ścieżkę sobie tak zaplanować, żeby podczas wizyt już o takie znieczulenie się upomnieć i my wtedy jesteśmy do dyspozycji, tak? Oczywiście liczymy pieniądze, liczymy koszty. No nie chcemy, żeby anestezjolog dyżurował powiedzmy 24 godziny wtedy, kiedy takiego porodu nie ma, no bo to jest z jednej strony koszt, ale też i dla lekarza bardzo frustrujące, tak? Że on przyszedł do pracy, chce coś robić, a nie może robić nic innego, a samego porodu takiego, gdzie pacjentka wyrażałaby zgodę na znieczulenie, też nie ma, więc to nie jest taka prosta materia.
A nie będzie zagrożenia takiego, że powiedzmy, no nie będzie około tych 1000 porodów rocznie, to ten program przestanie już funkcjonować?
Nie, myślę, że on się przyjął i chcemy, żeby w szpitalu wojewódzkim funkcjonował, no bo tak jak nazwa wskazuje, tak, szpital wojewódzki, trzeci stopień, najwyższy referencyjności, on musi się wyróżniać w regionie, musi być widać, że to jest ten, mówiąc kolokwialnie, Mercedes, i do tego właśnie potrzebny jest i ten sprzęt, i wysoko wykwalifikowana kadra, i też takie procedury, których nie robią mniejsze szpitale.
Liczycie też trochę na to, że porodówka w Zomrowie na przykład zostanie zamknięta?
Powiem tak, jest to nasz sąsiad, więc jakby to jest na pewno decyzja powiatu i samej dyrekcji szpitala, natomiast tych tam porodów jest ponad setka, więc z punktu widzenia ekonomicznego to jest po prostu w ogóle niezasadne utrzymywać oddział, bo to po prostu generuje straty, a ja mówię, ja chciałbym, żeby te pieniądze, które są, mówiąc kolokwialnie, przepalane na puste łóżka, żeby one rzeczywiście trafiały do pacjentów, żeby chroniły ich zdrowie, żebyśmy mogli te pieniądze reinwestować, a nie po prostu płacić za puste łóżka, tak?
Czyli w tej sytuacji taki oddział w Zomrowie no, mało ma sensu, z punktu widzenia też ekonomicznego, organizacyjnego.
W mojej ocenie tak.
Szpital, kończąc już powoli naszą rozmowę, bo już czas się kończy. Parking przy szpitalu, to był błąd czy nie? Bo ludzie w komentarzach nie są zadowoleni.
Parking, no dobry temat. Parking generalnie, oczywiście spodziewałem się takich opinii, bo wiecie, no jestem samorządowcem, to nie jest dla mnie nic nowego, że tam, gdzie pojawiają się opłaty, jest jakiś opór. Tylko trzeba pamiętać o tym, że te opłaty od wielu, wielu lat były. Te właśnie, te 5 zł. Był pan, który pobierał taką opłatę 5-złotową i dzisiaj też jest te 5 zł. 10% praktycznie wjeżdżających osób nie płaci za parking, są zwolnieni zgodnie z regulaminem. Kolejne 50% osób płaci 5 zł. Więc tak naprawdę wiele się nie zmieniło, tylko po prostu jesteśmy nowocześni. No nie stoi pan w zimę, nie marznie, tylko mamy system elektroniczny.
Więc... Ludzie mówią, pobieranie opłat za parking przy tak złym stanie na wierzchni jest nie do przyjęcia. Takich komentarzy jest więcej.
No ja teraz w związku z tym, że pełnię tę funkcję dyrektora, no mam możliwość też przebywania w innych szpitalach gościnnie, więc powiem tak, że mamy bardzo ładny parking już teraz, bo tam przecież jest i ten taki, powiedzmy, mini park wokół i naprawdę nie jest najgorszy. Myślę, że jest w stanie niezłym, a w drugiej połowie roku zaczynamy remont parkingu, a więc będzie nie tylko nowy, będą stacje ładowania pojazdów, będą panele fotowoltaiczne, a więc ja bym też prosił tak o danie mi tego trochę czasu, tej szansy, żeby, bo nie wszystko, wiecie, da się zmienić w ciągu naprawdę kilkunastu miesięcy. Ja wiem, że apetyty są duże, ja też te apetyty poniekąd rozbudzam, przecież spotykając się, opowiadając o tym, co już robimy, co zrobimy, ale no niestety, no na pewne rzeczy potrzeba trochę czasu.
Tutaj jeszcze mieszkańcy ulicy Kazańskiej narzekają, że ludzie zaczęli tam u nich na osiedlu parkować, bo nie chcą płacić tutaj pod szpitalem.
No była taka wywołana akcja właśnie z tą ulicą Kazańską. Ja też sobie pozwoliłem kilkukrotnie podjechać i zobaczyć i jakoś tam te miejsca były. Przypominam, że jest to parking publiczny, a więc każdy mieszkaniec Łomży, nawet nie mieszkaniec Łomży, może na takim parkingu zaparkować. Tak, ja odpowiadam jako dyrektor za parking, który jest przy szpitalu. Bardzo zależy mi i to się nam udało, żeby właśnie była rotacja tych samochodów, żeby osoba, która przyjeżdża do szpitala załatwić swoją sprawę, żeby miała możliwość w ogóle zaparkowania, tak?
I jest taka. Tutaj
dzisiaj tutaj, jeżeli chodzi o te aspekty techniczne, to nam się to w 100% udało.
I tu musimy postawić kropkę, bo kończy nam już się czas. Dariusz Domasiewicz, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, był gościem mnie, Radio Nadzieja.
Tak, życzę radio słuchaczom zdrowia i miłego dnia.
Nasz gość dnia.